dobry wieczór. Minęła godzina 18 z paryskiego studia RFI. Wita Państwa Anna Bernhardt i czuwający w studiu technicznym Mocej Macias. W piątek 11 sierpnia zapraszamy do wysłuchania naszej popołudniowej audycji, którą zaczniemy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Naloty izraelskie kontynuowane są w południowym Libanie, skąd ludność masowo ucieka. Rakiety Hezbollahów spadają nadal na Izrael. Rada Bezpieczeństwa dyskutuje nad poprawkami we francusko-amerykańskim projekcie rezolucji. Na rosyjską propozycję rezolucji o 72-godzinnym rozejmie humanitarnym nie zgodził się Izrael. Według ostatnich doniesień agencyjnych premier Olmert zlecił izraelskim siłom zbrojnym poszerzenie ofensywy lądowej w Libanie zgodnie z decyzją podjętą w środę przez izraelski gabinet bezpieczeństwa. Coraz więcej wiadomo na temat udaremnionych wczoraj przez Scotland Yard zamachów przygotowywanych przez islamskich fundamentalistów. Więcej dowiemy się od naszej korespondentki z Londynu. Na lotniskach brytyjskich w całej Europie, gdzie ruch powoli wraca do normy, wprowadzono nowe przepisy dotyczące bagażu podręcznego. W Hiszpanii i Portugalii nadal szaleją pożary. Na południu Francji strażacy są postawieni w stan pogotowia. Mówi Paryż. RFI to były najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Zanim przejdziemy do ich rozwinięcia, rzućmy okiem na program najbliższej godziny. Po wiadomościach przygotowanych z Agnieszką Kumor i Piotrem Moszyńskim, przegląd francuskiej prasy i wiadomości europejskie. Po nich Wojciech Sikora podsumuje letnie wyprzedaże i ostatnie francuskie wskaźniki ekonomiczne. Anna Rzeczycka opowie o książkach występujących w filmach, Piotr Rosochowicz w Eurece omówi zmiany klimatyczne, a na zakończenie programu Sylwia Gibbs zaprosi nas w świat literatury, skupiając się na książkach o braciach Van Gogh i historii przewodników turystycznych. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu pełnego wydania dziennika. Mówi Paryż, RFI. 31 dzień konfliktu w Libanie. Samoloty izraelskie dokonały kolejnych nalotów na północy Libanu, w południowych dzielnicach Bejrutu, a przede wszystkim na południu kraju, gdzie toczą się również zacięte walki oddziałów Cahalu z bojownikami Hezbollahu. Armia izraelska próbuje wyprzeć z terenów przygranicznych szyicką milicję, która nadal posyła rakiety w stronę Izraela. Według ostatnich doniesień agencyjnych premier Olmert zlecił izraelskim siłom zbrojnym poszerzenie ofensywy lądowej w Libanie zgodnie z decyzją podjętą w środę przez izraelski gabinet bezpieczeństwa. Olmert uzasadnił tę decyzję brakiem postępów w ONZ-owskich rozmowach na temat zawieszenia broni. A wysiłki dyplomatyczne nie ustają. Francuski minister spraw zagranicznych pospieszył do Nowego Jorku, gdzie toczą się dyskusje na temat francusko-amerykańskiej rezolucji w sprawie Libanu. Philippe Douste-Blazy zabiega, by wprowadzono do tego projektu poprawki, których domaga się rząd libański. Z kolei emisariusz amerykański David Welch udał się do Bejrutu na rozmowy z premierem Fawdem Seniorą. Toczące się teraz negocjacje, jak czytamy w depesze AFP, dotyczą przede wszystkim wycofania się armii izraelskiej z południowego Libanu i zajęcia tam pozycji przez ONZ-owskie siły rozjemcze. Według ostatnich doniesień negocjacje w sprawie rezolucji dobiegają końca. Taką nadzieję wyraził, jak czytamy w depesze Reutera, amerykański stały przedstawiciel przy ONZ-cie John Bolton. Papież Benedykt XVI wyśle również do Libanu specjalnego emisariusza, francuskiego kardynała Echegaray, który przekaże wyrazy sympatii wszystkim, którzy cierpią z powodu tego konfliktu, a także weźmie udział w modlitwach o pokój, poinformowano w Watykanie. Rosjanie tymczasem zniecierpliwieni przedłużającymi się dyskusjami postanowili wczoraj przedstawić własną rezolucję w sprawie Libanu. Małe są jednak szanse, by została ona przyjęta. Piotr Morzyński.
Izrael odrzucił w piątek rosyjski plan ogłoszenia 72-godzinnego humanitarnego rozejmu między Izraelem i Hezbollahem. Jak powiedział w wywiadzie radiowym ambasador Izraela przy ONZ-cie, Dan Gillerman, taki plan służyłby tylko jednemu celowi. Ułatwiłby mianowicie przegrupowanie i odzyskanie sił przez Hezbollah. Gilerman osobiście przedstawił wcześniej, w czwartek wieczorem, taki punkt widzenia ambasadorowi Rosji przy ONZ-cie Witalijowi Czurkinowi. Czurkin w czwartek w ciągu dnia zapowiedział wniesienie przez Rosję pod obrady Rady Bezpieczeństwa projektu rezolucji wzywającej do 72-godzinnego rozejmu. Wskazywał na bezwzględną potrzebę wstrzymania ognia, bowiem, podkreślił, sytuacja w Libanie wymaga natychmiastowego działania i nie pozwala na oczekiwanie, aż Stany Zjednoczone i Francja uzgodnią ostateczną wersję swojego projektu rezolucji. W Libanie, mówił Czurkin, szaleje wojna, a sytuacja humanitarna staje się katastrofalna. Ambasador zapewnił, że sekretarz generalny ONZ Kofi Annan popiera rosyjski projekt. Tymczasem jego izraelski odpowiednik skwitował propozycję rosyjską stwierdzeniem: uważamy, że to zły pomysł. Dan Gilerman zasugerował, że taki rozejm odwróciłby uwagę od podstawowej kwestii działań na rzecz bardziej trwałego, kompleksowego rozwiązania. Wcześniej podawano, że wypowiedział się w tej sprawie ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ-cie John Bolton, który oświadczył, że nie sądzi, aby było wskazane rozpraszanie uwagi na dodatkowe projekty rezolucji.
Ponad 1100 osób zginęło już w Libanie, a blisko 900 tysięcy zostało zmuszonych do opuszczenia domów. Izrael zazwyczaj uprzedza Libańczyków, zrzucając ulotki, że za kilka godzin będą miały miejsce bombardowania. Tysiące cywilnych osób opuściło dzisiaj swe domy w Marjayun na południu Libanu, przyłączając się do konwoju żołnierzy i policjantów libańskich, którzy byli tu zablokowani przez wojska izraelskie. Ewakuacja odbywała się pod nadzorem ONZ-owskich sił rozjemczych UNIFIL zgodnie z zawartą wcześniej z Cahalem umową. Ludność cywilna uciekająca przed bombami znajduje się w coraz gorszej sytuacji, alarmują członkowie humanitarnych organizacji, którzy mają poważne kłopoty z dostarczeniem pomocy. Mosty na drogach prowadzących z Syrii zostały zniszczone. Ostatni most na rzece Litani został zbombardowany w poniedziałek, odcinając tym samym dostęp do południowego Libanu. Drogi morskie i powietrzne są kontrolowane przez Izrael. Statek transportujący pomoc Czerwonego Krzyża do Libanu stoi nadal na Cyprze, czekając na zgodę Izraela. Obradująca w Genewie ONZ-owska Rada Praw Człowieka przyjęła rezolucję, w której potępiła izraelskie operacje wojskowe w Libanie. Tekst tej rezolucji zaproponowały kraje muzułmańskie. Wysoki komisarz ONZ-owski odpowiedzialny za prawa człowieka Louis Arbour w swym wystąpieniu w Genewie zażądała powołania specjalnej komisji, która miałaby zbadać, czy nie zostały popełnione zbrodnie wojenne w Libanie, gdzie ofiarami bombardowań izraelskich pada głównie ludność cywilna, a także na północy Izraela, gdzie spadają rakiety z Bolachu. Louis Arbour zrobiła również aluzję do żywych tarcz, którymi zasłania się szyicka milicja. Rosnąca liczba poległych Izraelczyków i nieustanne ataki Hezbollahu doprowadziły do spadku popularności premiera Izraela. Dziennik Haaretz, przekazując takie właśnie wyniki najnowszych badań, wezwał premiera, by ustąpił ze stanowiska.
Olmert musi odejść, brzmi tytuł piątkowego komentarza gazety. Jedno powinno być oczywiste, pisze znany komentator Haareca Ari Shavit. Jeśli Olmert ucieknie obecnie przed odpowiedzialnością za wojnę, którą zainicjował, nie powinien nawet jednego dnia pozostawać na urzędzie premiera. Nawet chucpa ma swoje granice. Nie można prowadzić całego narodu do wojny, obiecując zwycięstwo, a następnie doprowadzić do porażki i jednocześnie pozostać u władzy. Shavit oskarża szefa rządu, iż decyzję o operacji w Libanie podjął bez zastanowienia i przeanalizowania jej ewentualnych następstw. W dniu, w którym Nasrallah wyjdzie ze swojego bunkra i ogłosi własne zwycięstwo całemu światu, czytamy, Olmert nie może już zasiadać na fotelu premiera. Powojenny, poobijany i krwawiący Izrael potrzebuje nowego początku i nowego przywódcy. Potrzebuje prawdziwego szefa rządu. Z piątkowych sondaży wynika, że spadek popularności dotyczy zarówno premiera Ehuda Olmerta, jak i ministra obrony Amira Pereca. Ankieta Haareca wskazuje, że tylko 48% Izraelczyków jest zadowolonych z polityki Olmerta. Tymczasem jeszcze w lipcu szefa rządu popierało 75% społeczeństwa. Podobnie z 65 do 37% spadła popularność szefa resortu obrony Pereca. Jedynie 20% ankietowanych w sondażu Haareca uważa, że Izrael zwycięża obecnie w kampanii libańskiej. W innym sondażu zaprezentowanym w piątek na łamach Yediot Ahoronot spadek popularności głównych postaci rządowych jest mniej radykalny, ale też jest wyraźnie widoczny. Politykę Olmerta poparło w nim 66% ankietowanych. W poprzednim badaniu było ich o 7 punktów procentowych więcej. Poparcie dla Pereca spadło do 59% z 64% w poprzednim sondażu gazety. Natomiast aż 73% ankietowanych wyraziło niezadowolenie z działań rządu w sprawie mieszkańców północnego Izraela bombardowanego przez Hezbollahów.
Mówi Paryż Szeryfi, a teraz udajmy się do Londynu, gdzie wiadomo nieco więcej na temat udaremnionych wczoraj przez Scotland Yard zamachów przygotowywanych przez islamskich fundamentalistów. Przed mikrofonem nasza korespondentka Magdalena Laudańska.
Już drugi dzień nad Wielką Brytanią wisi chmura bezpośredniego zagrożenia terroryzmem. Minister spraw wewnętrznych John Reid, z adorano ekspertów do spraw bezpieczeństwa, zdecydował się utrzymać stan najwyższego pogotowia. 24 osoby podejrzane o udział w planowanej akcji terrorystycznej znajdują się w areszcie. Już wiadomo, że są to obywatele brytyjscy pochodzenia pakistańskiego. Dwie osoby, posiadaczy paszportów brytyjskich, aresztowano w Pakistanie. Dla Brytyjczyków jest to kolejny szok. Tak jak w lipcu ubiegłego roku podejrzani o zamachy terrorystyczne są rodzimego chowu. Minister Reid na dzisiejszej konferencji prasowej ponownie zapewnił, że jest przekonany, że główni podejrzani zostali ujęci. Dodał jednak, że stan najwyższego pogotowia zostaje utrzymany jako środek ostrożności. Dla milionów podróżnych w czasie nasilenia szczytu wakacyjnego oznacza to długie godziny oczekiwania na lotniskach, zakaz bagażu podręcznego i szereg innych niewygód. W pierwszych analizach sytuacji w mediach zaczynają się pojawiać nieśmiałe głosy z zapytaniem, czy aby i tym razem nie był to fałszywy alarm. Nie tak dawno, w czasie akcji policyjnej w londyńskim East Endzie, do akcji użyto kilkuset policjantów, a żadnej siatki terrorystycznej nie wykryto. Dziennik Independent, zwykle krytyczny, jeśli chodzi o wojnę w Iraku i politykę rządu na Bliskim Wschodzie, a ostatnio wobec sprawy Libanu, w dzisiejszym artykule redakcyjnym posuwa się nawet do sugestii, że panika wywołana domniemanym planem zamachów terrorystycznych może być sposobem odwrócenia uwagi obywateli w inną stronę. Media zauważają bardzo prominentną ostatnią rolę ministra spraw wewnętrznych, który niejako przejął przywództwo kraju pod nieobecność wakacyjną premiera Blaira. Mimo że wicepremier John Prescott jest w kraju. Prescott, którego Polacy pamiętają zapewne z obchody rocznicy Powstania Warszawskiego 2 lata temu, nie był nawet obecny na zebraniach tzw. KOBRY, ciała, które podejmuje decyzje w sprawach bezpieczeństwa kraju, którym powinien był przewodniczyć z urzędu. Od wczoraj nie wygłosił publicznie nawet jednego zdania. Zapytany o to Reid stwierdził, że nie jest to nic niezwykłego. Ogłosił business as usual i dodał, że w tej chwili solidarność społeczeństwa wobec terroru jest sprawą najważniejszą. W dzisiejszej konferencji prasowej brał również udział minister transportu Douglas Alexander. Zapytany o bezpieczeństwo lotów odpowiedział, że jeśli władze nie byłyby przekonane o bezpieczeństwie pasażerów, samoloty nie wystartowałyby. Minister Alexander podziękował również tysiącom podróżnych za cierpliwość i stoicyzm. Wygląda na to, że stoicyzm, którego Brytyjczykom zwykle nie brakuje, będzie im bardzo potrzebny tego lata. Dla RFI z Londynu mówiła Magda Laudańska.
Sytuacja na lotniskach w Europie powoli wraca do normy, ale podróżujący powinni się teraz liczyć z tym, że zostaną poddani drobiazgowej rewizji przed odlotem. Więcej szczegółów Agnieszka Kumor.
Sytuacja wraca do normy, z wyjątkiem lotnisk w Wielkiej Brytanii, gdzie nadal panuje lekki chaos. Brytyjczycy wprowadzili zresztą zakaz bagażu podręcznego, z wyjątkiem mleka dla niemowląt, lekarstw, kluczy i dokumentów tożsamości, spakowanych do idealnie przezroczystej plastikowej torebki. Poza Wielką Brytanią jednak nie wszystkie kraje wprowadziły podobne restrykcje, nawet te, z których samoloty leciały do Zjednoczonego Królestwa. British Airways miała nadzieję wysłać w przestrzeń powietrzną z Heathrow. 70% swoich samolotów na średnich i długich trasach. Trzeba było jednak odwołać 120 lotów krajowych i europejskich. 6 lotów transatlantyckich zostało również anulowanych. Większość samolotów przybywających na Heathrow lądowała o czasie, z wyjątkiem samolotów ze Stanów Zjednoczonych, które miały zazwyczaj poważne opóźnienie. Po południu wznowione zostały starty samolotów z Gatwick, drugiego lotniska londyńskiego. Tania brytyjska linia lotnicza EasyJet anulowała 112 lotów, zwłaszcza do miast, gdzie można dotrzeć samochodem lub pociągiem. Jej rywalka Ryanair odwołała około 30 lotów. Sytuacja pozostaje trudna także na lotnisku w Manchesterze, gdzie odnotowano opóźnienia do 17 godzin, zwłaszcza samolotów do Stanów Zjednoczonych. W Szkocji sytuacja powracała powoli do normalności, jednak, jak informuje AFP, 36 lotów zostało anulowanych. Na trzech największych lotniskach europejskich, we Frankfurcie, Paris Charles de Gaulle i w Amsterdamie Schiphol, sytuacja również powoli wracała do normy w ciągu dnia. Nieznaczne opóźnienia wystąpiły na trasie Amsterdam-Londyn. Na kierunkach wakacyjnych, takich jak Majorka na Balearach, Lanzarote, Wyspy Kanaryjskie i Malaga, Andaluzja, sytuacja była ogólnie normalna, podobnie jak na lotniskach chorwackich, gdzie wprowadzono jedynie patrole policyjne. Sytuacja na innych lotniskach europejskich była raczej normalna. Wznowione zostały połączenia z Londynem na trasach z Wiednia, Sofii, Sztokholmu i Pragi. Po jednym locie anulowano na trasach z Berlina i Kopenhagi, 2 z Zurychu, 5 lotów anulowano z Londynu do Brukseli i 3 w kierunku odwrotnym. W dość trudnej sytuacji znaleźli się muzycy słynnego teatru Bolszoi, odbywający obecnie tournée po Wielkiej Brytanii. Zgodnie z nowymi przepisami ich cenne, niekiedy rzadkie instrumenty nie mogą zostać zabrane w charakterze bagażu podręcznego na pokład samolotu. Rozwiązanie znalazło się salomonowe. Orkiestra powróci do Paryża pociągiem, a z Paryża do Moskwy poleci już samolotem.
Zamachy terrorystyczne grożą nie tylko Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom. Celem ataków według doniesień wywiadu miały być również Indie.
Rząd indyjski poinformował, że dysponuje danymi wywiadu wskazującymi na możliwość dokonania w najbliższych dniach zamachów terrorystycznych w Delhi i Bombaju. Wcześniej przed możliwością takich ataków ostrzegła ambasada Stanów Zjednoczonych w Delhi. Anonimowy przedstawiciel resortu spraw wewnętrznych Indii powiedział w rozmowie z dziennikarzami agencji prasowych, że rząd współpracuje w tej kwestii z wywiadem USA. W ramach podejmowanych dodatkowych środków bezpieczeństwa wzmocniono kontrolę w 55 portach lotniczych Indii. Według amerykańskich źródeł wywiadowczych ataki miałyby być przeprowadzone w Delhi i Bombaju lub w ich rejonie tuż przed przypadającym w przyszły wtorek indyjskim świętem narodowym, rocznicą proklamowania niepodległości kraju. Ambasada amerykańska wezwała przebywających w Indiach obywateli Stanów Zjednoczonych do zachowania szczególnej ostrożności.
Pozostańmy jeszcze na kontynencie azjatyckim, gdzie nie tylko terroryści zagrażają, lecz również żywioły naturalne. Chińska agencja Xinhua poinformowała, że tajfun Saomai, najsilniejszy z tajfunów, jakie nawiedziły Chiny w ciągu ostatnich 50 lat, spowodował co najmniej 104 ofiary śmiertelne. 190 osób uważa się jeszcze zaginione, a więc bilans ten może się w każdej chwili pogorszyć.
Ponad 1,5 miliona osób zostało ewakuowanych, by uchronić je przed żywiołem. Tajfun uderzył w region Zhangnan, w położonej w południowo-wschodnich Chinach gęsto zaludnionej prowincji Zhejiang oraz w sąsiednią prowincję Fujian. Najwięcej ofiar śmiertelnych było w mieście Wenzhou w prowincji Zhejiang. Szybkość wiatru dochodziła do 216 km na godzinę. Zniszczeniu uległo ponad 54 tysiące domów, w tym w rejonach, które nie usunęły jeszcze skutków niedawnego tropikalnego sztormu Bilis. W 5 miastach zniszczona została całkowicie trakcja elektryczna, brakuje więc prądu. W miejscowości Jinxiang wichura zrównała z ziemią dwupiętrowy dom, w którym schroniła się przed tajfunem grupa mieszkańców. Pod gruzami zginęło 41 osób, w tym 8 dzieci. Saomai był 8 tajfunem, który nawiedził Chiny w tym roku. Został on w piątek rano sklasyfikowany jako tajfun o maksymalnej, najwyższej sile, 5 kategorii. Po kilku godzinach żywioł zmierzający w głąb lądu stracił na sile i zmieniono jego kwalifikację na sztorm tropikalny.
Mówi Paryż RFI. Jeszcze kilka informacji w większym skrócie. Jeden żołnierz z ONZ-owskich oddziałów zginął w Afganistanie w wyniku samobójczego zamachu, jak poinformowało dowództwo ISAF-u, nie podając narodowości ofiary. Dla 16 osób tragicznie skończyła się próba dotarcia do ziemi obiecanej. Kandydaci na nielegalnych imigrantów po wyczerpaniu się na dryfującej łódce zapasów wody i żywności zmarli w drodze na Wyspy Kanaryjskie. Hiszpański minister spraw wewnętrznych nie ma wątpliwości, że pożary, które od tygodnia sieją spustoszenie w Galicji, są dobrze zaplanowaną kryminalną akcją. Kto stoi za tym, jak na razie nie wiadomo, przyznano w Madrycie, informując, że ogień strawił już obszar wielkości 50 tysięcy hektarów. W sąsiedniej Portugalii blisko 1000 strażaków walczy z szalejącymi pożarami, a na południu Francji ogłoszono stan pogotowia, gdyż zaczął wiać silny mistral. Unia Europejska zażądała od białoruskich władz natychmiastowego wypuszczenia z więzienia czterech działaczy organizacji Partnerstwo, którzy mieli koordynować sieć niezależnych obserwatorów w czasie marcowych wyborów prezydenckich na Białorusi. Unia wezwała również władze w Mińsku do natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. A we Francji dobry humor poprawiły ogłoszone właśnie ostatnie dane dotyczące rozwoju gospodarczego. Gospodarka ma się coraz lepiej. Wskaźniki wzrostu w drugim kwartale były na poziomie 1,1%. Mówi Paryż RFI, to były wiadomości dziennika. Teraz pora na przegląd prasy francuskiej, opracowany dzisiaj przez Agnieszkę Kumor.
Terroryzm rozpanoszył się na pierwszych stronach wszystkich piątkowych gazet. W katolickim La Croix terroryści ponownie wkraczają na scenę. Powietrzna wojna, obwieszcza lewicowy dziennik Libération. Świat w pogotowiu, to z kolei prawicowy Le Figaro. Popołudniowy Le Monde pokazuje, jak zagrożenie z nieba wygląda w praktyce. Na lotnisku w Chicago policjant wyrzuca do przygotowanych zbiorników całe kubły z przedmiotami, których nie wolno obecnie przewozić w bagażu podręcznym. Do pilników, nożyczek, pęsetek i wszelkiego rodzaju przedmiotów metalowych dołączyły dezodoranty, flakony perfum i butelki z jakimikolwiek płynami. Wykrycie przez Scotland Yard próby terrorystycznej na miesiąc przed piątą rocznicą zamachów z 11 września 2001 roku sprawiło, że straszliwe wspomnienia odżyły. Setki ludzkich istnień zostały ocalone, pisze autor wstępniaka w Le Monde. Jest jednak jeszcze jeden niezwykle ważny aspekt tej akcji. Zadziałała współpraca międzynarodowa w zakresie walki z terroryzmem. Czy to wystarczy jednak, by nastroić nas optymistycznie? Czy była to Al-Kaida, czy też ktoś, kto się jej metodami posługuje, to nie jest aż tak ważne. Co jest istotne, to raczej fakt, iż międzynarodowy dżihad zachował nietkniętą zdolność operacyjną, że może zmobilizować dziesiątki kamikadzy i że mogą oni uderzyć w symboliczne cele. Metody działania są coraz bardziej nowatorskie. Scenariusze badane przez specjalistów od walki z terroryzmem przewidywały użycie materiałów wybuchowych w płynie, ale metoda nie była brana poważnie pod uwagę. Teraz stała się realnym scenariuszem. Co więcej, organizatorom zamachów, choć ich wykryto, udało się znów zaważyć na życiu zachodnich społeczeństw, położyć na nich smugę cienia, wgryźć się w ich umysły. Po chaosie, jaki zapanował we czwartek na światowych lotniskach, wprowadzone zostaną teraz z pewnością nowe, utrudniające życie pasażerów, rozporządzenia. Po raz drugi w ciągu roku na obywatelach Wielkiej Brytanii zaciążyło widmo terroryzmu. To wskazuje, że dżihad obecny jest w sercu Europy i że fanatyczny islamizm pokonał brytyjski model integracji muzułmanów w społeczeństwie. Model, który dotychczas stawiany był za przykład innym społeczeństwom europejskim. 5 lat po rozpoczęciu przez Stany Zjednoczone wojny z islamskimi faszystami, jak powiedział Bush, bilans jest raczej smutny. Z każdym dniem coraz wyraźniejsze staje się przekonanie, że oto świat wciągany jest przez spiralę, którą coraz trudniej kontrolować. Tyle wstępniak z Le Monde. Wykrycie zamachów przez Scotland Yard nie powinno przykryć innych ognisk zapalnych w świecie, jak choćby Gaza czy Liban. W Izraelu obóz zwolenników pokoju budzi się z letargu, donosi korespondent Le Figaro w Jerozolimie Marc Henry. Rosnąca liczba zabitych żołnierzy izraelskich budzi kontestację w dotychczas zwartym wokół rządu społeczeństwie. Pokój Teraz, ruch, który był zawsze w awangardzie działań na rzecz pokoju z Arabami, wezwał do manifestacji. Celem protestów jest zielone światło dane armii do rozszerzenia ofensywy lądowej w południowym Libanie. Do tego momentu ogromna większość Izraelczyków, w tym również ludzie należący do tak zwanego obozu pokojowego, popierała politykę ofensywy wojskowej. Podstawą narodowego konsensusu zawartego po porwaniu 12 lipca dwóch izraelskich żołnierzy na terytorium Izraela był fakt, że Izrael ma prawo do samoobrony. Eskalacja działań wojennych, śmierć ponad 80 żołnierzy wzbudziły pierwsze oznaki niezadowolenia. Fronda nie dotyczy wyłącznie organizacji Pokój Teraz. Zdaniem Hanana Krystala, komentatora radia publicznego, którego cytuje autor artykułu w Le Figaro, coraz więcej deputowanych Partii Pracy kontestuje jastrzębią linię narzuconą przez Amira Pereca, ministra obrony i szefa ich partii. Lider lewicowego Merecu, Yossi Beilin, dołączył się do tej kontestacji. Wezwał on rząd Olmerta do rozważenia propozycji Bejrutu, rozmieszczenia 15 tysięcy żołnierzy libańskich i zakończenia ofensywy. Również Shimon Peres z partii premiera Kadimy zaczął się dystansować w stosunku do linii rządowej. Nie ma powodu, byśmy kontynuowali wojnę, podczas gdy wszystkie środki dyplomatyczne nie zostały jeszcze wykorzystane, powiedział numer dwa w rządzie Izraela. Wśród izraelskich pisarzy i intelektualistów zauważalny jest podobny powiew kontestacji. Wpływowy dziennikarz jednej z najważniejszych gazet w kraju, Nahum Barnea z Yedot Achronot, przywiózł z frontu druzgocący reportaż, w którym napisał: starcia Cahalu z Hezbollahami przypominają coraz bardziej gonitwę Toma, silnego, ambitnego kota, za Jerrym, małą, ale sprytną myszką z amerykańskich kreskówek. Tom wszczyna wojnę, którą za każdym razem wygrywa Jerry. Wszystkie te reakcje, pisze Marc Henry na łamach Le Figaro, zdradzają głębokie zaniepokojenie w łonie społeczeństwa izraelskiego, choć w ogromnej swej większości popiera ono wciąż rząd Olmerta. Wydaje się, że sam premier, świadom niebezpieczeństwa, jakie czyha na izraelskich żołnierzy, wydał rozkaz rozszerzenia ofensywy, lecz uczynił to niechętnie. Zarówno specjaliści, jak i premier są świadomi i mówią o tym, że skutki eskalacji wojny mogą być okropne. Sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Kontynuowany przez Hezbollah ostrzał rakietowy północnego Izraela podsyca działania wojenne. Gdyby ofensywa została przerwana, kierownictwo izraelskie zostałoby natychmiast uznane za pokonanego, kończy korespondent Le Figaro w Jerozolimie Marc Henry.
Mówi Paryż RFI, a teraz na pytanie, co nowego w Europie, odpowie Piotr Morzyński.
Okazuje się, że Europejczycy nie tylko lubią sobie od czasu do czasu popsioczyć na wady i niedostatki Unii Europejskiej, ale lubią także po prostu samą Unię. Z najnowszego sondażu Eurobarometru wynika, że połowa Europejczyków ma pozytywne skojarzenia z Unią Europejską. W stosunku do poprzednich badań przeprowadzonych w listopadzie 2005 roku oznacza to wzrost o 6 punktów procentowych. W sondażu brali udział mieszkańcy Unii i państw do niej kandydujących. 32% z nich deklaruje neutralny stosunek do tej organizacji. Tylko u 15% respondentów Unia budzi negatywne emocje. Ostatnią edycję badania przeprowadzono dla Komisji Europejskiej w maju bieżącego roku. Objęła ona 30 państw Europy. Najwięcej respondentów o pozytywnych skojarzeniach względem Unii odnotowano w Irlandii, we Włoszech i w Hiszpanii. Również nowe kraje członkowskie okazują Unii w większości ciepłe uczucia. Na przykład w Polsce przewaga sympatyków Unii jest wyraźna. U 56% Polaków Unia Europejska wywołuje pozytywne skojarzenia. 9% polskich respondentów wspólnota kojarzy się źle. kraje z bardziej wyrównaną proporcją między adoratorami a krytykami organizacji 25 to Wielka Brytania, Austria oraz Finlandia, czyli obecna i dwie poprzednie przewodniczące Unii. Czyżby przewodniczenie to było wyczerpujące emocjonalnie? Zdecydowanie pogorszyły się skojarzenia względem Unii w Turcji oraz Chorwacji, a więc w dwóch krajach przeżywających pewne kłopoty w pozyskaniu przychylności Unii dla swoich kandydatur. W Turcji odsetek osób, w których europejska organizacja budzi pozytywne emocje, zmniejszył się w stosunku do listopada 2005 roku o 17 punktów procentowych. Potwierdza się zatem stara, dobrze znana prawda, że trudno kochać, kiedy się czuje odrzucony. Turcja nie rezygnuje jednak ze starań o poprawę swojego bilansu uczuciowego z 25, mimo że ostatnio uległ on takiemu pogorszeniu. Jej władze wyraziły w czwartek zdecydowaną wolę przeprowadzenia niezbędnych reform, aby uzyskać członkostwo w Unii Europejskiej. Taką deklarację złożył przebywającemu z wizytą w Ankarze ministrowi spraw zagranicznych Finlandii Erkki Tuomioja, jego turecki odpowiednik Abdullah Gül. Finlandia, która sprawuje obecnie przewodnictwo w Unii, dała wcześniej do zrozumienia, że może ona zawiesić negocjacje członkowskie z Turcją, jeśli Ankara nadal będzie zwlekać ze spełnieniem postawionych jej warunków. Jednym z nich jest uznanie przez Turcję jeszcze przed końcem bieżącego roku istnienia Cypru, który jest jednym z państw członkowskich Unii. Ankara wzbrania się przed wprowadzeniem w życie porozumienia o Unii Celnej z Cyprem, bowiem oznaczałoby to uznanie rządu greckiej części wyspy. Przypomnijmy, że Cypr podzielony jest od 1974 roku na część grecką i turecką w rezultacie inwazji wojsk tureckich, która nastąpiła po nieudanym puczu zwolenników przyłączenia całej wyspy do Grecji. Po tej serii doniesień nasyconych polityką i emocjami przypomnijmy sobie, że muzyka łagodzi obyczaje i w Europie też ma ona swoje miejsce i znaczenie. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina poinformował, że podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa 2006, który rozpocznie się w Warszawie 19 sierpnia, wystąpi ponad 200 artystów, w tym czworo zwycięzców konkursów chopinowskich: Marta Argerich, Rafał Blechacz, Garrick Olson i Dan Tyson. Festiwal odbywa się z okazji 250. rocznicy urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta. Koncerty odbędą się w Filharmonii Narodowej i Teatrze Wielkim. W sumie od 19 do 31 sierpnia odbędzie się 12 koncertów, w tym 8 symfonicznych, 3 recitale i 1 koncert kameralny. Zaprezentują się światowej sławy artyści, a orkiestry poprowadzą Franz Bruggen, Jerzy Maksymiuk, Aleksandr Rabinowicz-Barakowski i Antoni Witt.
RFI, la radio du monde. Mówi Paryż RFI. Przejdźmy teraz do części magazynowej. Zacznijmy od kroniki ekonomicznej przed mikrofonem Wojciech Sikora.
Jak podał minister do spraw handlu Renault Dutreil, francuscy handlowcy sprzedali podczas ostatnich obniżek cen, czyli tzw. soldów, znacznie więcej niż w lecie 2005 roku. W różnych sektorach odnotowano wzrost w stosunku do roku ubiegłego od 2 do 10%. Co ciekawe, sklepy klimatyzowane miały znacznie większe obroty od pozostałych, od 5 do 10% wzrostu. Nic dziwnego, lipiec był przecież miesiącem wyjątkowo gorącym, a przeceny rozpoczęły się w zależności od departamentu 28 czerwca lub 5 lipca i trwały do 5 lub 8 sierpnia. Pozytywny bilans soldów dotyczy zarówno Paryża, jak i prowincji, wielkich magazynów i małych sklepików. W tym roku obniżki cen były wprowadzane szybciej niż w latach ubiegłych. Niektórzy handlowcy od samego początku wprowadzali 40 czy 50% rabaty. Rzadko którzy czekali z największymi obniżkami do kilku końcowych dni, jak to się działo zwykle w latach ubiegłych. Jak podał wspomniany minister, najlepsze wyniki zanotowano w sektorze odzieżowym, szczególnie w konfekcji. Dobry bilans, zdaniem ministra, potwierdza przywiązanie przywiązanie Francuzów do tej specyficznej formuły handlu. Powodzeniem cieszą się zarówno soldy letnie, jak i zimowe. Co skłoniło jeszcze w styczniu ministra ekonomii Bretona do propozycji pomnożenia okresów wyprzedaży, szczególnie w sektorze odzieżowym. Pomysł ten nie spodobał się jednak handlowcom, więcej wywołał ich autentyczną wściekłość i w związku z tym został odrzucony. Ekonomia francuska ma się ostatnio relatywnie nieźle. Liczba bezrobotnych zmniejsza się, konsumpcja wzrasta, morale konsumentów i producentów również, rośnie produkcja przemysłowa, zmniejsza się deficyt handlowy, inflacja jest kontrolowana. Jest lepiej niż spodziewali się dotychczas raczej czarnowidzący ekonomiści. Rząd, a w każdym razie jego pierwszy minister, najbardziej cieszy się ze spadku bezrobocia. Jak wiadomo, był to bowiem i jest priorytetowy cel Dominika de Villepina. Premier zakładał, że jeszcze przed wyborami prezydenckimi w 2007 roku liczba bezrobotnych zmniejszy się do poziomu poniżej 2 milionów. Ostatnio premier, o bardzo niskiej popularności zszarganej kolejnymi kryzysami, mógł pogratulować sobie rezultatów. Kiedy przed rokiem powstawał rząd, mieliśmy 2,5 miliona bezrobotnych. Dzisiaj mamy ich 2 miliony 200, a więc o 300 tysięcy mniej. Tak zwraca uwagę Dominique de Villepin, dodając, że w tej domenie chce pójść jeszcze dalej. Wskaźnik bezrobocia zmniejszył się we Francji do 9% populacji aktywnej, tym niemniej pozostaje jednym z najwyższych w strefie euro obok Niemiec i Grecji. Lewicowa opozycja oczywiście stara się obniżyć poziom dobrego samopoczucia premiera, twierdząc, iż spadek bezrobocia jest pozorny i związany tylko z administracyjnymi retuszami i rozmaitymi nowymi kontrolami, polegającymi na masowym pozbawianiu bezrobotnych statusu tychże. Socjaliści przypominają, że liczba osób żyjących z podstawowego i minimalnego zasiłku, tak zwanego RMI, wzrosła od powstania nowego rządu prawicowego w samej tylko Francji metropolitalnej o około 20%, co oznacza dodatkowych 150 tysięcy RMI-stów. Ci zaś nie figurują w statystykach bezrobotnych. Opozycja zarzuca również rządowi i już generalnie, że nie wykorzystuje lub wykorzystuje słabo wyjątkowo dobrą światową koniunkturę. Z kolei rozmaici niezależni ekonomiści, nawiązując do wspomnianych wcześniej wskaźników ekonomicznych, zwracają uwagę na ich koniunkturalność i efemeryczność, przypisują ich dobrą kondycję efektom rozmaitych radosnych wydarzeń, jak choćby ostatnie mistrzostwa w piłce nożnej. Jeżeli chodzi na przykład o wzrastające morale konsumentów, owszem wzrasta, ale wciąż pozostaje na wyjątkowo niskim poziomie. Francuska ekonomia jest dramatycznie niekonkurencyjna i deficytowa w inwestycje, przypominają co bardziej sceptycznie nastawieni ekonomiści. Niezrażony tym minister ekonomii jest zdania, że gospodarka francuska ruszyła, że tendencje są dobre, a strategicznym celem Francji w perspektywie 25 lat winna być przynależność do grupy 5 najważniejszych gospodarek świata.
Mówi Paryż RFI o filmie i książkach. Opowie teraz Anna Rzeczycka.
Widzieliście Państwo tę scenę setki razy. Na stole, tuż obok zapalonej świecy, leży opasła księga. Otwiera ją jakaś anonimowa ręka, jednocześnie słyszymy słowa. Pewnego razu, w dalekim kraju, była sobie. Tak wygląda początek niezliczonej ilości filmów. Od wieczornych gości po królewnę w oślej skórze. Kino, chcąc opowiedzieć jakąś historię, w szczególności bajkę, wyraźnie nie może się obejść bez odniesienia się do pisma. Książka pełni w kinie rolę gwarancji sezamu, pozwalającego przejść w inny wymiar sztuki. Kino kochające książki kocha także rzecz jasna biblioteki, świątynie wiedzy i skupienia. W niebie nad Berlinem Wima Wendersa biblioteka berlińska to katedra ze szkła i papieru, w której schronienie znajdują anioły w nieprzemakalnych płaszczach. Do labiryntu Biblioteki Narodowej wprowadza nas w swym dokumencie Toute la mémoire du monde Alain René. Rolę przewodnika ma w tym filmie książka, prawdziwa dramatis personae. Biblioteka może być także, tak jak w debiucie filmowym Mathieu Amalrica, Mange ta soupe, miejscem akumulacji za wszelką cenę, miejscem zamkniętym, dusznym i przytłaczającym. Bohater tego filmu składa wizytę swej posesywnej matce, która jest znanym krytykiem literackim. Jej dom, jaskinia i pułapka przepełniony jest książkami. Są one wszędzie, proliferują jak nowotwór, zajmują całą życiową przestrzeń. W filmie Jean-Jacques Annaud, Imię Róży, adaptacji średniowiecznego dreszczowca Umberto Eco, książka staje się jeszcze groźniejsza. Jest mordercą, zabijającą dzięki truciźnie zawartej w atramencie, którym została napisana. Prawdziwym kultem książkę otoczyli filmowcy francuskiej nowej fali. Po pierwsze używali do zdjęć nie atrap udających książki, lecz książek prawdziwych, wypożyczonych z własnego domu lub od przyjaciół. Po drugie, zwłaszcza w pierwszych swych obrazach, czerpali inspiracje i wiele tematów z literatury. Jedna z najwspanialszych apologii książki zawarta jest w filmie dwóch filmowych rywali, François Truffaut i Jean-Luc Godarda. Za pośrednictwem swych dzieł prowadzili oni ze sobą nieustającą debatę na temat książek, spierając się o to, kto ich więcej przeczytał, kto z nich więcej zrozumiał, kto je lepiej zacytował. Ci dwaj bibliofile mieli zupełnie różne style filmowania. Łączyło ich jedno – upodobanie do powoływania się na słowo pisane i cytowanie go. Czy pamiętają Państwo Jean-Paul Belmondo z Szalonego Piotrusia Godarda, który czyta w swej wannie Elifora, i dwóch wspaniałych recytatorów z filmów Truffaut, Charles Denera i Jean-Pierre Léo? Ten ostatni, który do końca jego i naszego życia kojarzyć się nam będzie z Antoinem Douanelem, czyli bohaterem najsłynniejszego cyklu filmowego François Truffaut, z książkami się nie rozstawał. W Skradzionych pocałunkach czytał Lilię w dolinie. W małżeństwie zbiegał po schodach z 19 tomami dziennika Le Auto pod pachą. W Uciekającej miłości był pisarzem, autorem utworu zatytułowanego Sałaty miłości. Z uwielbienia dla książek wyrosły bezpośrednio dwa filmy Truffaut. Fahrenheit 451, adaptacja powieści Raya Bradbury, w której w zdehumanizowanym świecie książki są zakazane i palone. Wspaniałym hołdem dla literatury jest ostatnia scena tego filmu, w której uchodźcy z tego świata uczą się na pamięć i w całości największych dzieł literatury światowej, tak by po ostatecznym zniknięciu ich materialnej postaci mogły zostać przekazane młodym pokoleniom. Drugim filmem Truffaut skoncentrowanym na literaturze jest Mężczyzna, który kochał kobiety. Opowieść pisarza uwodziciela, hołd dla piękniejszej połowy ludzkości, połączony z poradnikiem dla zestresowanych młodych literatów.
Ze świata filmu przejdźmy do świata nauki. Tutaj ekspertem jest Piotr Osochowicz.
U nas, tak we Francji, jak i w Polsce, w lipcu panowały niesamowite upały. Natomiast na drugiej półkuli, w Republice Południowej Afryki, padał niewidziany tam od ćwierćwiecza śnieg. W ogóle śnieg padający w Afryce to niesłychana rzadkość, ale w obliczu obserwowanych na naszej kuli ziemskiej zmian klimatycznych, to już tak właściwie nic nie jest w stanie nas zaskoczyć. Spójrzmy na parę podawanych ostatnio przez specjalistów od klimatu liczb. W ciągu ostatnich 100 lat średnia temperatura na naszym globie podwyższyła się o 0,6 stopnia. W samej Francji w poszczególnych sektorach przemysłowych w roku 2003 do powietrza dostało się 577 milionów ton CO2, z wyłączeniem oczywiście ludzkiego oddychania. Aż w 27% dotyczyło to transportu, w 18% różnych instytucji handlowych i świadczących usługi, a w 20% działalności przemysłowej. Mniej więcej tyle samo dotyczyło rolnictwa, a w 13% dotyczyło to przemysłu energetycznego, w prawie 3% spalania śmieci i różnych innych odpadków. Rezerwy wody podskórnej we Francji to około 2000 miliardów metrów sześciennych, a 46% wykorzystywanej tu wody pochodzi właśnie z wód podskórnych. Większość emisji CO2 pochodzi z użytkowania kopalin typu ropa naftowa, gaz ziemny czy węgiel. Uczeni zastanawiają się obecnie nad możliwościami podziemnego magazynowania dwutlenku węgla. Jego eliminacji drogą chemiczną, biologiczną rozważają także możliwości jego magazynowania w oceanach. I tak, jeśli chodzi o tak zwane magazynowanie geologiczne, czyli podziemne, to proponowane jest wykorzystanie pustych, już wykorzystanych miejsc po złożach ropy naftowej, gazu czy węgla. Można też to magazynowanie wykorzystywać do późniejszej produkcji metanu. Może nie wiadomo o tym powszechnie, ale wykorzystane już do końca miejsca po złożach ropy naftowej na ogół stoją puste. I właśnie te puste miejsca zajmują tysiące, setki tysięcy kilometrów sześciennych na naszej planecie. Jeśli chodzi o chemiczne eliminowanie CO2, to nasyca się nim skały i w ten sposób powoduje mineralizację. Jego eliminacja na drodze biologicznej to doprowadzanie do fotosyntezy mikroalg, polegającej na wprowadzaniu do bioreaktora niechcianego CO2 oraz wspomnianych właśnie alg. CO2 ulega też redukcji do metanu. Magazynowanie w oceanach nie jest jeszcze dobrze poznane, a zwłaszcza wpływ CO2 na morski ekosystem. Potencjalnie to właśnie oceany dają największe tu możliwości. Teoretycznie przynajmniej możliwości te są około 10-krotnie większe od możliwości magazynowania geologicznego w miejscach opuszczonych przez złoża ropy naftowej, gazu czy węgla. W przypadku Europy dają one możliwość wycenianą na około 800 miliardów ton CO2. Dla całego świata mowa jest o 10 miliardach ton. Transport CO2 może odbywać się przy pomocy wstępnego skraplania tego gazu. Można też by go przesyłać przez rurociągi, a także przewozić statkami. Dwutlenek węgla już jest przesyłany rurociągami, ale dotyczy to jedynie CO2 potrzebnego do produkcji innych substancji. Przesyła się go pod ciśnieniem 74 barów w temperaturze nieco wyższej od 31 stopni. W USA około 900 milionów ton dwutlenku węgla jest w ten sposób przesyłanych w 1000 kilometrach rur. I jeszcze parę ciekawostek ekologicznych. Według danych statystycznych w ciągu 70 lat życia przeciętny Europejczyk zużywa 3 miliony kilogramów piasku i kamienia śrutowego, 1 100 000 kilogramów ropy naftowej, 140 tysięcy kilogramów żelaza, 16 tysięcy kilogramów aluminium, 680 kilogramów miedzi, 360 kilogramów ołowiu, 343 kg cynku. Światowy przemysł wydobywczy wykopuje i tym samym przemieszcza, wykorzystując do innych celów, prawie 18 milionów metrów sześciennych różnych skał. W latach 2000-2005, powiedzmy na zakończenie, we Francji zanotowano średnio rocznie 88 wstrząsów sejsmicznych o sile większej od 3 stopni w skali Richtera.
Mówi Paryż, RFI ze świata nauki. Przejdźmy do świata literatury w towarzystwie Sylwii Gibbs.
To był mój brat, c'était mon frère. Tak brzmi tytuł książki albumu autorstwa Judith Perrignon o braciach Van Gogh. Theodor Van Gogh zmarł w styczniu 1891 roku, 6 miesięcy po Wincencie. Pochowano ich w sąsiednich grobach we francuskim miasteczku Auvers-sur-Oise. Za murem małego cmentarza złożą się te same łany zboża, co na obrazach Van Gogha. Cały świat zna to nazwisko, mało kto pamięta, że wielki malarz miał młodszego brata. Judith Perrignon wybrała rolę tego ostatniego, marszanda obrazów, który opiekował się geniuszem. To był mój brat, jest monologiem Theodora Van Gogha, wspomnieniem lat młodości, krzykiem miłości do brata. Ale chodzi o coś więcej, o zrozumienie, dlaczego życie straciło wartość, mimo rodziny, mimo syna, który ma na imię Vincent. Judith Perrignon zastanawia się głosem Thea nad więzią, która go łączyła z bratem, najwyraźniej silniejszą niż życie. W dniu pogrzebu Vincenta Theo mówi:
czuję, że drżę na całym ciele. Mówią, że po amputacji odcięta część ciała jeszcze się porusza. Czy uległem amputacji? Czy jestem amputowaną częścią ciała?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, Judith Perrignon przestudiowała dokumentację amsterdamskiego Muzeum Van Gogha, korespondencję obu braci, listy ich przyjaciół malarzy i zapewne po raz pierwszy akta medyczne Thea Van Gogha, przechowane w holenderskim szpitalu. Diagnoza brzmi dementia paralytica, postępujący paraliż. Dziś powiedziano by być może stwardnienie rozsiane. W każdym razie choroba neurologiczna, symbolizująca zatrzymanie życia, ale na pewno wcześniejsza od samobójczej śmierci brata. Ani Vincent, ani Theo nie dożyli 40 lat. Temat starszego i młodszego brata jest zaś chyba na czasie, skoro znany psychoanalityk Jean-Bertrand Pontalis wydał niedawno esej pod tytułem Frère du précédent, brat poprzedniego. Mowa w nim o braciach Van Gogh i o innych parach żyjących w podobnej symbiozie lub przeciwnie. Edmond i Jules Goncourt, piszący tym samym piórem w ten sam dziennik, Guy i Hervé de Maupassant, dzielący tę samą chorobę i śmierć. Freud i Flis, bracia intelektualni, którzy się w końcu rozeszli. Kain i Abel, mit tłumaczący źródło bratobójczych wojen. No i zapewne sam Pontalis i jego kolega Laplanche, współautorzy słynnego słownika psychoanalizy. Pontalisa bardziej jednak obchodzi trudna relacja z prawdziwym starszym bratem, zmarłym przed kilku laty, i to jest zapewne prawdziwy temat eseju. Miłość czy nienawiść? Do końca nie wiadomo. Jak przystało na psychoanalityka, Pontalis stawia na wieloznaczność uczuć i w tym kontekście analizuje rozmaite formy braterskiej koegzystencji, rywalizację, solidarność, często jedną i drugą. Szczególne trudności oraz przywileje są związane z pozycją starszego i młodszego brata, a już najtrudniejsza jest sytuacja brata, który przyszedł na świat po śmierci poprzedniego. Pontalis przypomina, że takim przypadkiem był Vincent van Gogh, urodzony po śmierci noworodka, który też miał na imię Vincent. Zdaniem francuskiej pisarki Viviane Forester, tak się zaczęła rodzinna choroba Van Gogów. Jej książka na ten temat nosi tytuł Van Gogh albo Pogrzeb w zbożu.
Ce qui poussait toujours Vincent à peindre ses incandescents soleils jaunes et tournoyants. Tout ce qui a fait de Lautrec cet oiseau noir claquant du bec au carreau des bistrots du tertre. Et ce qui en poussa bien d'autres, gueule d'archange, gueule d'apôtre, à se fuir dans tous les miroirs, c'était le même désespoir. Et l'homme à l'oreille coupée le traînait toujours à ses pieds, comme la terre à ses souliers. Ce qui chassait toujours Vincent du chemin des honnêtes gens jusque dans sa chambre au mur blanc. Tout ce qui a fait grimacer Toulouse durant des années du même rire désespéré. Et ce qui en chassa bien d'autres, gueule d'archange, gueule d'apôtre, de l'aube grise jusqu'au soir, c'était le même désespoir. Et l'homme à l'oreille coupée le traînait toujours à ses pieds, comme la terre à ses souliers.
Jean Ferrat śpiewał piosenkę swego autorstwa o malarzach. Słyszeliśmy imiona Vincent, Toulouse, Lautrec i o ich rozpaczy, nie zawsze widocznej na płótnach. Książki, o których teraz Państwu opowiem, służą nam głównie w podróży. Mowa o przewodnikach, jakże użytecznych podczas wakacji. Tygodnik Lire przypomina, że pierwszy przewodnik po Francji został wydrukowany w roku 1552 i stał się bestsellerem. Był to przewodnik po drogach Francji, autorstwa drukarza Charlesa Etienne'a. Map jeszcze w nim nie było, ale opis dróg był bardzo przydatny. Najwięksi podróżnicy pielgrzymowali wówczas do sanktuarium świętego Jakuba w Santiago de Compostela. Po zakończeniu wojny stuletniej drogi stały się dosłownie gościńcami. Jednocześnie powstała poczta konna, zapewniająca co 16 kilometrów popas dla pasażerów i zmianę koni. W XVIII wieku ukazał się podręcznik podróżnika, pióra pani de Genlis, przeznaczony dla wyższych sfer, w których obracała się autorka. Panowała wówczas moda na podróż po Europie. Tour, jak ją nazwali Anglicy, stąd słowo turystyka. Należało poznać Francję, Włochy, Hiszpanię, Grecję. Nie tylko krajobrazy, ale i zabytki. W 1837 roku Stendhal wydał Wspomnienia turysty, wprowadzając tym samym neologizm do literatury. Pod strzechy turystyka trafiła znacznie później. W każdym razie walnie się do tego przyczynił rozwój kolei. W połowie XIX wieku wielką popularnością cieszyła się Biblioteka Podróży, której wydawcą była drukarnia kolejowa założona przez Napoleona Sze. Francuskie przewodniki turystyczne Joanne nigdy nie osiągnęły sławy niemieckich przewodników Karla Bedeckera. Jego nazwisko stało się synonimem słowa przewodnik. Aby ich nie mylono, przewodniki Joanne i Bedecker miały okładki w tych samych, ale odmiennych kolorach. Francuski w kolorze niebieskim, niemiecki w kolorze czerwonym. W XX wieku przewodniki Michelin stały się dla odmiany zielone. W dobie turystyki masowej najlepiej sprzedają się przewodniki praktyczne Guide du Routard, Petit Futé, ale i one są wypierane przez nowy środek przekazu Internet. Operatorem dwóch największych portali turystycznych wikitravel.org i world66.com jest angielski operator Internet Brands.
Il faut voyager, il faut s'en aller, là où l'on n'est personne, là où l'on ne sait rien. Parler une autre langue, entendre d'autres bruits, goûter à d'autres fruits, vivre d'autres légendes. Il faut voyager, il faut s'en aller, se perdre au bout du monde, se retrouver seul, chercher d'autres amis, marcher dans d'autres rues, dormir dans d'autres lits, dans des bras. Il faut voyager, il faut s'en aller, sur les chemins de terre, les routes de la mer, changer d'heure et de jour, sentir d'autres parfums, s'enivrer d'autres vins, aimer d'autres amours. Il faut voyager, il faut s'en aller, dire adieu à soi-même, à celui qu'on était, et revenir peut-être épuisé, enrichi, pour mourir ou renaître là d'où on est parti. Il faut voyager,
il faut s'en aller,
là où l'on n'est personne,
là où l'on ne sait rien,
parler une autre langue,
entendre d'autres bruits,
goûter à d'autres fruits,
vivre d'autres légendes. Il faut voyager,
il faut s'en aller,
perdre au bout du monde
et se retrouver seul, chercher d'autres amis, marcher dans d'autres rues,
dormir dans d'autres lits, dans des bras inconnus.
S'en aller, dire adieu à soi-même, à celui qu'on était, et revenir peut-être épuisé, enrichi, pour mourir ou renaître là d'où on est parti. Parti.
Nasz program dobiega powoli końca. Ja się już z Państwem żegnam, dziękuję za uwagę. A kolejną audycję o godzinie 23 poprowadzi Piotr Osochowicz, który obszerniej zapewne omówi ostatnie doniesienia agencyjne informujące o tym, że premier Olmert zlecił izraelskim siłom zbrojnym poszerzenie ofensywy lądowej w Libanie. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa Anna Benhardt. Do usłyszenia.